I wracamy do poranka wnet. Ostatni przystanek. Dzisiaj czas na studio Zanesą i Jana Bogatkę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Ale to zanim Niemcy, zanim co tam słuchać naszego sąsiada, to 4 maja następuje po 3. 3 maja to ważne polskie święto i ważne święto także dla pana redaktora, w pewien sposób nawet osobiście ważne.
Tak, oczywiście. 3 maja, rocznica uchwalenia Konstytucji 3-majowej, to jest święto wielkie. To święto pozwalało Polakom w czasie rozbiorów myśleć o tym, że sprawa nie jest przegrana. Przecież pamiętajmy chociażby takie drobne szczegóły. W Konstytucji 3 maja wyznaczono dynastię, wówczas dynastię Wettynów, na następców dziedzicznych królów polskich, co miało bardzo określoną wymowę. Koniec republiki, w sensie Republiki Szlacheckiej, początek prawdziwej monarchii. To było 3 maja. Wettynowie zresztą wrócili krótko na tron Polski podczas krótkiego epizodu napoleońskiego w Księstwie Warszawskim i nawet były rozważania tego typu, aby książę warszawski ukoronował się na króla, ale jak wiemy, inny był wynik bitwy pod Moskwą i to doprowadziło do tego, że tej monarchii wtedy nie utworzono, co zresztą też jest w pewnym sensie winą naszych przyjaciół Francuzów, czyli naszego przyjaciela Napoleona, który obstawał przy napaści na Rosję wbrew temu, co mówili jego najwierniejsi generałowie z Poniatowskim, marszałkiem zresztą włącznie. No i oczywiście ten Sejm Wielki, nazywany Wielkim w tej chwili dlatego, że uchwalił to wielkie dzieło w postaci konstytucji, o której pan prezydent Komorowski powiedział, że jest drugą w Europie swego czasu. No ale on może tej historii nie znał, a powinien chociażby z rodzinnych powodów. No ale mu się to wszystko pomyliło. Ta konstytucja była uchwalana. Można powiedzieć, nawet mówi się i historycy to uważają, potwierdzają w drodze zamachu stanu niejako, że to po prostu wykorzystano pewien moment tutaj, Wielkanoc. Po świętach wielkanocnych część posłów została jeszcze na swoich reczkosiejstwach, czyli w swoich dworach, pałacach i zamkach i w związku z tym można było tę konstytucję uchwalić. Przygotowały ją najświetlejsze głowy ówczesnego państwa, przede wszystkim Potocki, który był jego głównym spirytus mowęża. I tak sam król, który był niestety tchórzliwy, niezdecydowany, miał wielki wkład w tę konstytucję. To trzeba przyznać i o tym też nie powinno się zapominać. On był po prostu strasznie rozdarty. Rozdarty, nie wiem, no nie mogę powiedzieć między miłością do Katarzyny, bo tej miłości już nie było, ale między swoimi jakimiś prywatnymi, rodzinnymi zapatrywaniami koterii czartoryskich i poniatowskich, a interesem państwa. No niestety to się wtedy nie udało i Polska zniknęła z mapy Europy na dość długo, ale istniał polski dwór, ten polski dwór, który został zlikwidowany dopiero decyzją PKWN 22 lipca 1944 roku. Trzymał do góry sztandar Polski, w tych dworach były archiwa, w tych archiwach były książki, na ścianach wisiały obrazy, które zniknęły, które rozkradziono, poniszczono, powyrzucano. To dla państwa, które przesunęło się o paręset kilometrów, można powiedzieć, na zachód, zmieniło swój kształt terytorialny, to miało wielkie znaczenie po 1944 roku. A osobiście dlaczego? No bo miałem przodków w Sejmie Wielkim, którzy byli za, nie byli przeciw Konstytucji 3-majowej. I z tego jestem w pewnym sensie dumny. I to było zawsze na prywatnych lekcjach historii Polski, jakie miałem zawsze w domu, w czasach komunistycznej szkoły, kiedy się uczyłem o tym, tak jak się uczyłem o Katyniu. To są dwa różne tematy, ale jest to ten sam medal.
Panie redaktorze, a jakbyśmy mieli tradycję i ducha Konstytucji 3 maja przełożyć na warunki niemieckie, czy Niemcy byliby w stanie wykreować taki akt prawny? Wówczas.
to jest trudne pytanie, no za nie mówiłem na chwilę w tej chwili, czy byliby w stanie. No wtedy jeszcze nie było Niemiec, jak spojrzymy na ten okres, nie było Niemiec, były państwa niemieckie. Tych państw było bardzo dużo w okresie do 1914 roku, właściwie do 1871, do utworzenia drugiego cesarstwa, drugiej Rzeszy, w tym było ponad 100 państw. One były monarchiami oczywiście i czasami zajmującymi bardzo małe terytorium, nawet jakieś hrabstwo czy baronie, ja nie mam już w tej chwili tego w głowie, była wówczas niepodległym państwem na terenie językowym niemieckim. Przecież pamiętajmy, że dzisiaj nawet Niemcy nie obejmują całej strefy języka niemieckiego, że są, istnieją inne państwa w Europie, które również posługują się tym językiem. 3,5 państwa można by powiedzieć, bo to są Niemcy, to jest Austria, to jest Liechtenstein i to jest część Szwajcarii, no i także jest wiele niemieckojęzycznych gmin w Belgii, Melmedy-Saint-Witte i w Luksemburgu. Także Niemcy były rozczłonkowane. W związku z tym bogactwo intelektualne tego kraju było wielkie. To jest zaskakujące. Mimo, że były rozbite, bogactwo intelektualne było wielkie. Dlaczego? Bo istniało ponad 100 stolic, czyli 100 teatrów. Istniało 100, nie chcę powiedzieć uniwersytetów, bo tylu ich nie było, ale istniało 100 szkół głównych. W każdym z tym państwie istniało przynajmniej jakaś jedna. W związku z tym była całe mnóstwo naukowców. Wydaje mi się, że oni mogliby, ale oni nie myśleli tymi kategoriami. To było coś innego. Polska w XVIII wieku nie da się porównać z Niemcami z XVIII wieku, bo Polska była wprawdzie zachodzącą, ale wielką gwiazdą. A natomiast Niemcy nie były jeszcze wschodzącą, ale już miały potencjał na to, żeby wzejść i zająć jakieś wielkie miejsce w Europie, do czego doszło z opłakanymi skutkami, bo mogło dojść z bardzo dobrymi skutkami, ale niestety to się rozwinęło w zupełnie innym kierunku i jak patrzymy i obserwujemy politykę niemiecką dzisiaj, to też nie jestem tak do końca przekonany, czy to idzie w dobrym kierunku. Dobrze, że Niemcy są w NATO, tak bym to skrótowo podsumował, bo gdyby nie były, to byłaby być może inna wizja Europy znowu przed nimi i to nie byłoby dla Europy dobre. A tak w tej chwili jest to w gruncie rzeczy w pewnym sensie neutralne, ale musimy patrzeć dalej na to, jak Niemcy obserwują teatr wojenny w Europie Wschodniej, która jest dla mnie właśnie dopiero zaczyna się na wschód od Polski.
To już na koniec, panie redaktorze, właśnie my żyjemy świętami, majówką, wyjazdami, przemówieniami, a czym pod naszą nieuwagę żyją Niemcy? Coś tam nie nabrojono przypadkiem ostatnio?
Nie, no wydaje mi się, że teraz Niemcy są zajęci raczej tym, że jest cieplej i że można już grillować. No grillowanie jest takim samym hobby niemieckim, jak i polskim. Czy Niemcy mają jakieś dalekosiężne plany? Co się dzieje w niemieckiej polityce? No w tej chwili w niemieckiej polityce dzieje się tylko to, że 13 maja bodajże przyjeżdża prezydent Ukrainy do Niemiec, a właściwie do Akwizgranu, by odebrać nagrodę imienia Karola, kiedyś mówił Karola Wielkiego, oczywiście chodzi o cesarza. I miałem, kiedyś pisałem o tym, już nie wiem gdzie, w jakim medium, że był to pogromca Słowian. Tak, to był pogromca Słowian, ale Niemcy wykorzystali to genialnie w związku ze swoim talentem do propagandy i uczynili z niego po prostu gołąbka pokoju ówczesnej Europy w przeniesieniu na dzisiejszy świat. To jest dość karkołomne, ale coś się wydarzyło 3 maja w Berlinie. Coś zupełnie zaskakującego dla wielu, zwłaszcza na lewicy. Otóż partia AfD, która jest uważana za faszystowską, antypolską i tak dalej, wpadła na pomysł, żeby nacisnąć na rząd niemiecki w sprawie zwolnienia środków finansowych na naukę języka polskiego dla Polaków mieszkających w Niemczech, znaczy dla małych dzieci, dla dzieci emigrantów, którzy mieszkają mieszkają w Niemczech i także starej Polonii, którzy tu mieszkają. I to akurat uczyniła partia AfD. I ta partia AfD pisze w swoim oświadczeniu, które zgłosił rzecznik tej partii w Bundestagu do spraw polityki oświatowej, Götz Frühling, że rząd w Polsce przecież domaga się tego od dawna i ma przy tym rację. Więc to jest też bardzo dobry taki objaw. A AfD ostatnio znowu przybiera bardzo na sile, dlatego że lewicowy rząd niemiecki nie cieszy się także w Niemczech powodzeniem, ale to jest temat zupełnie inny, bo to jest bardzo skomplikowane. To wynika z tysięcy powodów, dla których ludzie nie są zadowoleni z rządu lewicy w Niemczech. Zresztą nigdy oni specjalnie nie byli zadowoleni, mimo że są lewicowi. To jest też, zasługuje na książkę. Tę książkę powinien napisać ktoś, kto siedzi w tych tematach od lat, ale nie ja, bo jestem leniwy. Ja po prostu na coś takiego bym się nie zdobył. W każdym razie AfD zyskuje teraz bardzo. Jest to trzecia siła w Niemczech. Może będzie przed wyborami już drugą. Wtedy jak będą wyglądać wybory w Niemczech, to zobaczymy. Może być to bardzo ciekawe. Może być to dla wielu zaskakujące. Może być to dla wielu po prostu oburzające, a dla innych może to być powiązane z jakimś zachwytem dla tej partii. Zmiana epok w Niemczech, czytam na stronie Krajowej Centrali Oświaty Politycznej dla Badeni-Württembergii. To jest coś nieprawdopodobnego. Zmiana epok w Niemczech i to w wyniku wojny na Ukrainie, czytam na tej stronie, którą ilustruje olbrzymi, długi, owalny stół. Z jednej strony siedzi prezydent Rosji Władimir Putin, a z drugiej kanclerz Niemiec Olaf Scholz. I to wygląda nieprawdopodobnie. Olaf Scholz jest taki troszkę skurczony, jak gdyby, no wydaje mi się, że gdyby siedział przy takim stanowisku, żebym chyba nie usiadł, do tego, że mnie nie dopuściliby do tego, żebym przy tym stole usiadł. Ale gdybym usiadł, to usiadłbym jednak inaczej. I tutaj piszą w tej centrali, że to jest nieprawdopodobne, że Niemcy, kraj, który się nauczył z tego, że przegrał wojnę, że chce być antymilitarny, tutaj musi teraz broń ciężka i tak dalej, i ta Rosja, a przecież przez dziesiątki lat niemiecka polityka zagraniczna i bezpieczeństwa wychodziła z tego założenia, że jednak zmiana przez handel czy zmiana przez zbliżenie będzie prowadzić do tego, że Rosja się ucywilizuje. No po prostu Rosja zawsze była, jest i taka sama od czasów Iwana Groźnego i o tym trzeba i dzisiaj pamiętać.
O czym pamięta i przypominam, Jan Bogatko, Studio ZNSO. Panie redaktorze, dziękuję bardzo za korespondencję, za rozmowę i do usłyszenia za tydzień.
Do usłyszenia.
Na zegarach godzina 9, czas skończyć Poranek Wnet. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę, a teraz już czas na serwis informacyjny. W studio Karol Duszek.